Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/
Pierwszego stycznia tranzyt przez Ukrainę na zachód, tranzyt gazu zostaje zablokowany. Po drugiej stronie Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I mamy już pewne relacje premiera Roberta Ficy na przykład, że w związku z tym Słowacja może zablokować dostawy energii elektrycznej do Kijowa. Jaka jest w tej chwili sytuacja na styku Ukrainy i tych państw, no nazwijmy je post-habsburskimi, bo dotyczy to też w jakimś stopniu Węgier i Austrii?
Kraje, które zdecydowały się pozostać przy gazie rosyjskim, w dużej mierze sprowadzały go przez terytorium ukraińskie. Austria przestała odbierać gaz rosyjski, został jej ostatnio zakręcony kurek. Natomiast Węgry i Słowacja chciały dalej importować gaz rosyjski i muszą szukać innego szlaku. Do pewnego stopnia mogą wykorzystać drogę przez Turcję, przez gazociąg podmorski Nord Stream i dalej Bałkany. Natomiast nie w pełni i jest to wyzwanie organizacyjne, natomiast dużo łatwiej byłoby po prostu rozstać się z gazem rosyjskim, a to na dostawcy, czyli Gazpromie, jest odpowiedzialność za to, żeby ten gaz dotarł, aby kontrakt został zrealizowany. I może się na końcu okazać, że Gazprom będzie miał jeszcze kilka spraw w sądzie za to, że nie dostarczył gazu. Umowa przesyłowa na Ukrainie się skończyła. Zgodnie z prawem nie została przedłużona. Nie ma umowy, nie ma przesyłu gazu. To był ruch zapowiadany przez kilka miesięcy. Rosjanie nie mogą mówić o zaskoczeniu i mamy do czynienia z paradoksem historycznym, bo jeszcze dekadę temu to Ukraińcy byli faktycznie zależni od przychodów z przesyłu gazu rosyjskiego, natomiast przez 5 lat, w tym przez 3 lata inwazji rosyjskiej, była przestrzegana w pełni umowa przesyłowa, która pomimo faktu, że na miasta ukraińskie spadały bomby, że trwała inwazja lądowa na terytorium Ukrainy, Ukraińcy wiernie przestrzegali kontraktu przesyłowego z Gazpromem. Ale trudno im się dziwić, że nie chcą go przedłużać. Fakt, że go nie ma, nie znaczy, że nie wróci. To może być ważny temat rozmów o przyszłości Ukrainy. W styczniu rozpoczyna pracę administracja Donalda Trumpa. Słyszymy o rozmowach na temat co najmniej zamrożenia konfliktu. Karta gazowa będzie tutaj miała znaczenie.
Powiedział pan, że Ukraina wiernie przestrzegała kontraktu, ale właściwie pomimo faktu inwazji, tej aktywnej fazy wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, chyba nie miała wyboru, bo musiałaby płacić wówczas kary, gdyby odcięła przepływ, tranzyt gazu, do którego była zobowiązana umowami.
Zabiegała o tę umowę i dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w 2019 roku rozpoczęła obowiązywanie 5-letnia umowa, która skończyła się z końcem 2024 roku. Przyglądałem się tym negocjacjom do samego końca. W Berlinie był finał tych rozmów i to był sposób na to, żeby utrzymać stabilność dostaw przez Ukrainę w czasie, kiedy jej system nie był przygotowany do nagłego zakręcenia kurka i cała Europa bała się po raz kolejny w historii kryzysu gazowego wywołanego przez Gazprom. 3 lata po rozpoczęciu kryzysu energetycznego przez Gazprom w 2021 roku mamy sytuację, w której to Gazprom potrzebuje szlaku ukraińskiego, nie ma teraz do niego dostępu i musi szukać alternatywy. Warto przypomnieć, że w 3 kwartałach 2024 roku Gazprom stracił prawie 7 miliardów dolarów i to jest najlepsze epitafium dla tego giganta gazowego z przeszłości.
Powiedział pan, że Gazprom może się spodziewać pozwów w związku z tym, że nie ma alternatywnej drogi dostarczania gazu.
Jako dostawca gazu jest zobowiązany do zapewnienia określonego wolumenu i odbiorca nie musi się martwić o to, którą drogą ten gaz dotrze. To dostawca odpowiada za to, żeby gaz się pojawił, żeby wypełnić zobowiązania kontraktowe, więc już można przeczytać w wielu miejscach o tym, że być może ci ostatni klienci Gazpromu, którzy mimo wszystko chcieli używać gazu rosyjskiego, chociaż to olbrzymie ryzyko, mogą skierować sprawy do arbitrażu i upomnieć się o swoje racje drogą cywilizowaną. Oczywiście Gazprom, jeżeli nie chce, to nie przestrzega takich wyroków potem. Mieliśmy liczne tego przypadki. Natomiast to jest potwierdzenie, że z tym partnerem nie warto współpracować, bo nie można na niego liczyć. Należy się go raczej obawiać.
Mówił pan, użył też pan słowa zaskoczenia. Właściwie nie powinno być zaskoczenia, bo to było oczywiste, że w momencie, gdy wygaśnie już ta umowa, Ukraina nie będzie chciała kontynuować tego szlaku tranzytu. Skąd więc te pohukiwania z Bratysławy? Bo wydarzyło się to, czego się chyba wszyscy spodziewali.
Bratysława po pierwsze chciała dalej sprowadzać gaz rosyjski tym szlakiem, a po drugie chciała zarabiać na przesyle gazu rosyjskiego. Warto przypomnieć, że to Słowacja była głównym krajem przesyłowym gazu rosyjskiego po Ukrainie. Ten szlak z Ukrainy ciągnie się właśnie przez Słowację, która według Fico zarabiała nawet 60 miliardów dolarów rocznie na przesyle. Natomiast te wyliczenia są dyskusyjne. W tym momencie niedługo po wizycie Fico na Kremlu pojawia się taka awantura. Warto też przypomnieć, że Słowacja nie działa w próżni. Mamy porozumienie operatorów europejskich, które reguluje poziom wymiany handlowej z Ukrainą. I to nie jest tak, że Fico sobie może jakimś dekretem, czym Władimir Putin, zablokować dostawy energii na Ukrainę. Zresztą z Polski już popłynęły nieoficjalnie sygnały, że jeżeli Słowacja przykręci kurek z energią, to Polska podkręci i nie będzie problemu.
Tak, tutaj Kijów się chyba nie musi obawiać tego, że będą występowały braki dostaw energii elektrycznej. W jakim kierunku pana zdaniem to dalej pójdzie?
Wydaje się, że mamy do czynienia z kolejnym akordem kryzysu energetycznego, z którego należy wyciągnąć właściwe wnioski. To znaczy, relacje z Gazpromem kończą się zawsze źle. Nawet dla takich wiernych sojuszników jak marionetkowe Naddniestrze, czyli część Mołdawii, która jest pod kontrolą Rosji i teraz zostaje bez gazu. I Rosjanie nie zapewniają bezpieczeństwa energetycznego tej eksklawie pod własną kontrolą. I to jest najlepsze świadectwo, jak się kończy zależność od gazu rosyjskiego. Powinno przekonać ostatnich nieprzekonanych do tego, że należy porzucić surowce rosyjskie dla dobra, dla bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa twardego także. Natomiast wiadomo, że są siły, które optują za ruchem w przeciwną stronę. Są tacy w Niemczech, którzy mówią o powrocie do gazociągu Nord Stream 2. No i z tymi siłami Polska dalej będzie się zmagać.
Dobrze, że pan, cieszę się, że pan wspomniał o Naddniestrze, taka eksklawa, tak zwane państwo nieuznawane, czy quasi państwo, które cieszyło się priorytetowymi dostawami za bezcen gazu. W tej chwili są odcięci od gazu. Jaka jest sytuacja w Naddniestrzu?
Słyszymy o tym, że zostały zatrzymane dostawy ciepła, że będą problemy z dostawami energii elektrycznej, ponieważ jedyna elektrociepłownia na miejscu była opalana właśnie gazem, i to rosyjskim. Słyszymy o tym też, że Kiszyniów, czyli Mołdawia, najbiedniejsze państwo w Europie, myśli o tym, jak zapewnić pomoc humanitarną na Naddniestrzu. I to też jest paradoksalna sytuacja. Rosjanie prężą imperialne muskuły, tymczasem ludzie z ich ruskiego miru nie mają dostaw energii i ciepła i mają sytuację taką, jak Gazprom pokazywał w głośnej reklamie, w której straszył Europejczyków mroźną zimą i tym, że będą jeść własne chomiki. To nie żart, naprawdę była taka reklama Gazpromu.
Przypomniał pan, była.
No właśnie, to widzimy, że taka sytuacja jest teraz w Naddniestrzu, czyli tam, gdzie protektorem jest rzekomo właśnie nowe imperium rosyjskie. W praktyce to imperium zostawia ludzi z niczym, niszczy im życie i cofa w przeszłość. Na szczęście Mołdawia ma też wsparcie Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że uda się także pomóc mieszkańcom Naddniestrza. To jest chyba sygnał, że najlepiej byłoby zreintegrować ten obszar z Mołdawią, żeby mógł się rozwijać normalnie.
Rzeczywiście, może te sympatie prorosyjskie teraz w Naddniestrzu, czy może polityczny kierunek elit Naddniestrza nie będzie już tak skierowany na Moskwę. A czy uważa pan, że proces reintegracji całej Mołdawii jest realny po tylu latach?
Nie będzie łatwo, ponieważ całe Naddniestrze to jest jedna wielka firma skupiona w rękach kilku ludzi, którzy są mocno związani z Kremlem. Natomiast jeszcze przed 2014 rokiem trudno było sobie wyobrazić, że Ukraina będzie kiedyś chciała wstąpić do NATO, będzie integrować się z Unią Europejską. 10 lat później jest w całkiem innym miejscu, chociaż oczywiście Rosjanie ją zaatakowali i próbują zatrzymać na wschodzie. Podobnie może być kiedyś z Naddniestrzem, bo przecież tak jest właśnie z Mołdawią, która idzie w ślad Ukrainy i te dwa państwa, były republiki sowieckie, pokazują, że można. I nasz zachodni styl życia może bardziej kusić mieszkańców Naddniestrza, jeżeli tylko będą mieli dostęp do rzetelnej informacji, bo niestety jest tam problem polegający na tym, że ci ludzie, tak samo jak mieszkańcy Federacji Rosyjskiej, nie mają rzetelnego oglądu świata, tylko są karmieni rosyjską propagandą, która może przekonać, że brak ciepła w domu to jest wina złego NATO, wina złej Unii Europejskiej, tylko Rosja pomoże.
Tak w propagandzie naddniestrzańskiej czy rosyjskiej to zazwyczaj wygląda. To jest zła Unia, Unia Europejska to jest zły Bukareszt i zły Kiszyniów i one są odpowiedzialne za wszystko. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. A jeszcze ostatnia rzecz, bo dwa razy pan podkreślił to. Czasami możemy się spotkać z taką opinią, że małe państwa w Europie dbają o interes swojego społeczeństwa, kurczowo trzymając się współpracy z Rosją, czy może w tym wypadku z Gazpromem? Dzisiaj pan dwa razy powiedział, że to jest droga donikąd.
Widzimy w Naddniestrzu, jak wspaniale interes Naddniestrzan jest broniony, kiedy nie mają energii, nie mają ciepła, właśnie z winy zależności od Rosji. Porzucenie zależności od Rosji to jest realizacja najlepiej rozumianego interesu bezpieczeństwa każdego kraju, wolnego oczywiście, który chce być częścią świata zachodniego, wolnego świata. Widzimy to w Polsce, nie trzeba tego na szczęście tłumaczyć. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, co się dzieje teraz w Mołdawii i Naddniestrzu. Sprawa jest prosta.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. Do usłyszenia.
Dziękuję.